Drodzy Państwo, w ramach katechezy zapraszamy do wysłuchania homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, którą wygłosił podczas mszy świętej w ramach sympozjum pod tytułem Jak żyć po bierzmowaniu. To sympozjum miało miejsce 4 listopada bieżącego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dodam, że organizatorem wydarzenia była Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam.
Czcigodny Ojcze Andrzeju, kustoszu, sanktuarium Najświętszej Marii Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji w Toruniu, Magnificencjo, dostojny Ojcze, rektorze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wraz z ojcami posługującymi w Radzie Maria Telewizji Trwam i wykładowcami tutejszej Szkoły Wyższej, członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich, wszyscy prelegenci, uczestnicy naszej sesji naukowej. Znana jest nam już od dłuższego czasu wielka aktywność tutejszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Kształci ona i wychowuje według najlepszych standardów młodzież tu studiującą, ale poprzez organizowane tu sympozja i sesje naukowe, krajowe i międzynarodowe, promieniuje stąd na cały nasz Kościół i nasz naród. Podziwiamy bardzo tę aktywność i za nią szczerze dziękujemy. Ma ona dzisiaj dla Kościoła w Polsce, w tym czasie, w którym jesteśmy, ogromne znaczenie. Wyrażam wielką radość i zarazem wdzięczność, że dzisiaj w ten nurt sympozjalny tutejszej uczelni może się włączyć Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich. W czasie naszej sesji chcemy się pochylić nad sposobem uaktywnienia apostolstwa wynikającego z przyjęcia sakramentu bierzmowania. Problematyka ta łączy się z ogólnopolskim programem duszpasterskim, jaki został nakreślony na najbliższe 2 lata. W obecnej homilii chciałbym ten program przypomnieć i połączyć go z przesłaniem dzisiejszego Bożego Słowa. Moi drodzy, w tym roku 2017, przed pierwszą niedzielą Adwentu, kończy się realizacja w Polsce 4-letniego programu duszpasterskiego, który obejmował lata 2013-2017. Przypomnę, że hasłem tego programu 4-letniego były słowa: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. W poszczególnych latach towarzyszyły nam następujące hasła. Pierwszy rok 2013-2014 – wierzę w Syna Bożego. Rok drugi 2014-2015 – nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rok trzeci programu 2015-2016 – nowe życie w Chrystusie. I obecny, bieżący rok, który dobiega powoli kresu, 2016-2017, idźcie i głoście. Jak łatwo zauważyć, program ten miał związek z sakramentem chrztu. Jako że w roku 2016 świętowaliśmy 1050. rocznicę chrztu Polski. Od pierwszej niedzieli Adwentu, to jest od 3 grudnia bieżącego roku, Kościół w Polsce podejmuje nowy tym razem dwuletni program duszpasterski pod hasłem Duch, który umacnia miłość. Program ten jest kontynuacją programu poprzedniego. Hasłem pierwszego roku tego programu na rok 2017-18 będą słowa: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zaś roku drugiego następnego, 2018-19, w mocy Ducha Świętego. Tematyka roku pierwszego będzie skoncentrowana wokół odkrywania osoby Ducha Świętego i jego darów. Zaś w drugim roku nastąpi koncentracja wokół misji dawania świadectwa w mocy Ducha Świętego. Jak łatwo zauważyć, program duszpasterski, co już wiemy, jest związany z osobą i działaniem Ducha Świętego. O ile poprzedni program związany był przede wszystkim z rodziną, gdyż ona jest miejscem przychodzenia na świat dzieci i jest dla nich pierwszą szkołą wychowania, o tyle program obecny będzie związany przede wszystkim z młodzieżą, która na co dzień przebywa w dwóch społecznościach, w społeczności rodziny i szkoły. W rodzinie i szkole ma miejsce formacja naszej młodzieży. I jest to też ten czas, kiedy młodzież przystępuje do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Warto podkreślić, że program ten wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu duszpasterskiemu, jako że sakrament bierzmowania znajduje się obecnie w niemałym kryzysie. Ten kryzys wyraża się w tym, że coraz mniej młodych ludzi go przyjmuje oraz że niektórzy z młodych po jego przyjęciu rozstają się z Kościołem, a dokładniej z edukacją chrześcijańską i z regularnym spełnianiem religijnych praktyk. Przede wszystkim przestają się codziennie modlić, uczęszczać w niedzielę na mszę świętą i przystępować regularnie do sakramentu pokuty i pojednania. Dla części młodzieży motywem przyjęcia tego sakramentu staje się obawa, że mogą być potem kłopoty przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Problem jest poważny i ciągle narasta. Ktoś powiedział z gorzką ironią: co zrobić, aby bierzmowanie nie było uroczystym pożegnaniem z Kościołem, lecz szczególnym bodźcem i drogą do zaangażowania się w apostolstwo świeckich? To pytanie kiedyś zadawała sobie także Komisja Apostolstwa Świeckich, kierowana najpierw przez kardynała Kola Wojtyłę, a potem przez kardynała Franciszka Macharskiego, wraz z całym Episkopatem Polski, stawiała sobie to pytanie zaraz po Soborze Watykańskim II. Kontekst eklezjalny i społeczny był wtedy nieco inny od dzisiejszego. Soborowe przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości stanowiło mocną inspirację w przepowiadaniu i nadawało zdecydowany rys posłudze duszpasterskiej. W ramach odnowy liturgicznej wprowadzono nowe obrzędy sakramentu bierzmowania, a wraz z nim starano się uwydatnić powołanie świeckich do apostolstwa jako konsekwencję sakramentu bierzmowania, ściśle związanego z sakramentem chrztu. Inne drastycznie ograniczone utrudnianie i kontrolowane były możliwości pracy duszpasterskiej z młodzieżą, inne te sprawy życiowe młodzieży i jej stosunek do Kościoła. Moi drodzy, dzisiaj cieszymy się wolnością zewnętrzną. Nikt nam nie zabrania uczęszczać na niedzielną mszę świętą, nikt nam nie zabrania pełnić dobrych uczynków. Można bez przeszkód podejmować pokutę osobistą, a nawet publiczną, nawrócenie i modlitwę. A jednak widzimy coraz mniej osób, zwłaszcza na Zachodzie, ale które przeżywają sakramenty bierzmowania tak jakoś, prawda, powierzchownie. Nie traktują go jako wielki dar i zarazem wielkie zobowiązanie. Zatem celem rozpoczynającego się wkrótce nowego programu duszpasterskiego będzie przybliżenie młodzieży i dorosłym osoby Ducha Świętego. Ważnym będzie to, by lepiej zapoznać się z darami Ducha Świętego. Przypomnę, z darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Są one przecież uzdolnieniami, które należy rozwijać w stałym kontakcie i pod kierunkiem Ducha Świętego. Niektórzy młodzi te dary wkładają jakby do zamrażarki i one są właśnie unieruchomione, nieaktywne, zaraz po bierzmowaniu. Jeżeli przystępują do tego sakramentu z małym zaangażowaniem, bez dobrego przygotowania. Z tych darów Ducha Świętego, jak wiemy, rodzą się przepiękne owoce. Święty Paweł je wymienił w liście do Galatów. Przypomnijmy je: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przepiękne owoce, które mogą zdobić każdego ochrzczonego i wybierzmowanego człowieka. Ważnym zadaniem będzie, aby pomóc osobom bierzmowanym wejść w głębiej w rzeczywistość Bożą i wyzwolić w nich energię do podjęcia świadczenia o Chrystusie na wzór apostołów obdarzonych darami Ducha Świętego w Wieczerniku. Gdy stąpił na nich Duch Święty, przeobraził ich w nowych ludzi. Uczynił ich dopiero wtedy prawdziwymi apostołami, którzy poszli głosić Ewangelię aż po krańce świata i żadna siła nie była w stanie ich zatrzymać w tej misji ewangelizacyjnej. Trzeba będzie podjąć wysiłek, aby Duch Boży przekształcał ludzi biernych w czynnych, biorących w dających, słuchających w mówiących, obojętnych w duchowo wrażliwych, uczniów we świadków. Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatów Polski przygotowała 5 specjalnych zeszytów, które będą służyć pomocą dla pasterzy Kościoła, ale także wiernym świeckim w podjęciu nakreślonego programu duszpasterskiego. Są to zeszyt teologiczno-pastoralny, katechetyczny, liturgiczny, homiletyczny i maryjny. Zeszyt pierwszy wprowadza nas w tematykę 2 lat nakreślonego programu. Jak już nadmieniłem, w pierwszym roku chodzi o głębsze uświadomienie sobie przyjęcia Ducha Świętego, a w drugim o misję, którą powinniśmy podjąć jako członkowie Kościoła, by wyjść z naszego wieczernika i pójść w świat głosić Jezusa Chrystusa swoją osobą i swoim działaniem. Tam, gdzie się toczy codzienne nasze życie. Adresatami tego nakreślonego programu, powiedzmy jeszcze raz, są wszyscy ochrzczeni. Moi drodzy, i teraz z racji dzisiejszego dnia popatrzmy jeszcze w końcowej części naszej refleksji. na owoce Ducha Świętego, które widnieją w trzech postaciach, które wymieniłem na początku mszy świętej. Postać pierwsza to Maryja. Usłyszała w czasie zwiastowania, że z Ducha Świętego będzie poczęty Zbawca świata. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. A ten Duch Święty od początku był w Maryi. Od momentu poczęcia w łonie jej matki, świętej Anny. Była napełniona Duchem Świętym. Dlatego dzisiaj w kolekcie były słowa: Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Maryja była przez całe życie, od początku do końca, pięknym, ozdobionym mieszkaniem dla Ducha Świętego. I całe życie przeżyła w mocy Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu mogła pełnić każdą wolę Bożą i wypełnić do końca to, co wypowiedziała w Nazarecie: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To Maryja, przepiękny, najpiękniejszy owoc współpracy z Duchem Świętym na naszej ziemi. Najpiękniejszy, najpełniejszy człowiek w dziejach świata. Chrystus był Bogiem i człowiekiem, a Maryja była tylko człowiekiem, ale tym najpiękniejszym. Dlatego tak ją kochamy. Dlatego jest nam taka bliska, taka ważna. A w roku fatimskim, obecnym roku, szczególnie się do niej przybliżamy. I rozważamy jej orędzie z Fatimy. Także spoglądamy w stronę Jasnej Góry, czcząc trzechsetną rocznicę i koronację jej wizerunku jasnogórskiego. To przepiękny owoc współdziałania z Duchem Świętym. Druga postać to postać patrona dnia dzisiejszego, świętego Karola Borromeusza. Był trudny czas. Było to po wystąpieniu Lutra. Kardynał Miller ostatnio publicznie powiedział, że dzieło reformacji nie było dziełem Ducha Świętego. To nie była taka właśnie reforma Kościoła, tylko to był taki akt rewolucji, sprzeciwu wobec Matki Kościoła. Na swoją matkę, która czasem nawet błądzi, nie pluje się, nie wypędza się ją, nie odchodzi się od niej, ale się trwa przy niej. A to, co zrobili reformatorzy, to właśnie nie było ewangeliczne. Dlatego, moi drodzy, była potrzeba takich wspaniałych świadków Chrystusa w wieku XVI po wybuchu reformacji. Dwa wieki wcześniej święty Franciszek z świętym Dominikiem pomogli Kościołowi się zreformować, odnowić. To była prawdziwa reforma z miłością do Kościoła, z posłuszeństwem dla papieży. I moi drodzy, święty Karol Borromeusz został właśnie przez Boga powołany do takich trudnych zadań, gdy trwał Sobór Trydencki, który chciał właśnie się ustosunkować do tego wszystkiego, co Luter podważył. Wielki pasterz Kościoła, 24 lata kierował jako arcybiskup i kardynał diecezją w Mediolanie. 13 synodów odbył, wizytacje pasterskie przeprowadzał, sierocińce zakładał, dbał o ubogich i założył, co ważne, pierwsze seminarium duchowne w Kościele. już rok po zakończonym Soborze Trydenckim w 1564 roku. W następnym roku, 65, już powstały seminaria na naszych ziemiach polskich, we Wrocławiu, w Olsztynie, w Braniewie, także później w Poznaniu. Ale pierwsze było tam, w Mediolanie, za sprawą świętego pasterza Karola Borromeusza. Tylko 46 lat był na tej ziemi, a tak wiele dokonał, bo działał, nauczał i głosił Ewangelię i działał w mocy Ducha Świętego. I moi drodzy, zakończymy spojrzeniem na Ojca Świętego Jana Pawła II, współpatrona tego przepięknego sanktuarium, które nie tylko zdobi Toruń, ale całą naszą ojczyznę. Wystarczy tu popatrzeć, rozejrzeć się dookoła. Jesteśmy jak w przedsionku nieba, a tu z nami właśnie postać, figura Ojca Świętego. Co powiemy o papieżu? Człowiek, przyjaciel Ducha Świętego, otwarty do końca na jego działanie. W mocy Ducha Świętego nauczał. W mocy Ducha Świętego odbywał podróże. Dawał świadectwo o Chrystusie. W mocy Ducha Świętego cierpiał, przeżywał lata swojej jesieni i w mocy Ducha Świętego odszedł od nas. Wielki papież. Przypomnijmy na zakończenie to, co on przypominał kilkakrotnie ludziom, gdy go pytano, skąd jest w nim ta energia. Skąd ma tyle sił do modlitwy? Kto mu pomaga na tej wydeptywać drogą do świętości? Powiedział Duch Święty. Tato, tatuś mój, mój ojciec mnie na niego naprowadził. W Karwali Zerbdowskim mi otworzył książeczkę i mówił: Karolu, ty się za mało modlisz do Ducha Świętego. Masz tu tę modlitwę, odmawiaj codziennie. Papież do końca życia nie zapomniał tej wskazówki Ojca. Zawiał na Watykan. I jak ogłosił encyklikę o Duchu Świętym Domu nad Vivicantem, to powiedział, że to jest też spłata długu, wdzięczności wobec Ojca, którego upomniał w dzieciństwie, że za mało ma kontaktu z Duchem Świętym. Drodzy bracia i siostry, będziemy się modlić tej Eucharystii i w najbliższych tych latach, kiedy będziemy ten program duszpasterski realizować, żebyśmy właśnie byli sami otwarci na Ducha Świętego i w Jego mocy świadczyli o Chrystusie i w Jego mocy też kształtowali młode pokolenie. Byśmy mieli jak najwięcej świadków Chrystusa Zmartwychwstałego w tym ciągle świecie, które staje się coraz bardziej zlaicyzowany, który się oddala od Pana Boga. Chrystus liczy na nas, ochrzczonych i wybierzmowanych, abyśmy właśnie Jego obecność tutaj na ziemi, Jego działanie wspomagali naszym świadectwem. Amen.
4 listopada bieżącego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod tytułem Jak żyć po bierzmowaniu. Organizatorem tego wydarzenia była Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wysłuchaliśmy w ramach dzisiejszej katechezy homilii Jego Ekscelencji księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, wygłoszonej właśnie podczas tego wydarzenia.